Rozdział 10. Zaczynam zarabiać na życie. Po pogrzebie i odsłonięciu okien, panna Marston wypowiedziała służbę Peggotty. Chociaż obecne miejsce nie mogło jej zadowalać, sądzę, że przez wzgląd na mnie, Peggotty nie zamieniłaby go dobrowolnie, nawet na najkorzystniejsze. Powiedziała mi, że mamy się wkrótce rozstać. Wytłumaczyła dlaczego. Z całego serca ubolewaliśmy nad tym oboje. O mnie i o planach dotyczących mojej przyszłości nie mówiono wcale, nie powzięto żadnych kroków. Z przyjemnością zapewne wypowiedziano by i mnie służbę, gdyby się to dało zrobić. Raz zdobyłem się na odwagę i spytałem pannę Marston, kiedy wrócę do szkół. Odpowiedziała mi oschle, że o ile sądzi, nie wrócę wcale. Poza tym niczego mi się nie dowiedział i wraz z Peggotty gubiliśmy się w płonnych domysłach, nie mogąc się niczego dowiedzieć. W położeniu moim zaszła jednak pewna zmiana. Dodając mi swobody, na razie zatrwożyłaby mnie co do swych przypuszczanych następstw, gdybym się był wówczas nad tym zastanawiał. Oto zniesiono ciążący przedtem nade mną dozór. Nie wymagano już, abym przesiadywał całymi godzinami w bawialni pokoju. Owszem, raz, gdym przysuwał do ogólnego stołu krzesło, panna Marston dała mi znak głową, abym się oddalił. Nie broniono mi przesiadywać w kuchni z Peggotty. Nie zmuszano dotrzymywać towarzystwa panu Marston. Jednym słowem, nie troszczono się o mnie zupełnie. Z początku drżałem na myśl, czy pan lub panna Marston nie mają czasem zamiaru zająć się sami wychowaniem mnie. Wkrótce się jednak przekonałem, że obawy były zbyteczne i jeżeli groziło mi cokolwiek, to zupełne zaniedbanie. Na razie odkrycie to zbytnio mnie nie zmartwiło. Ogłuszony śmiercią matki, zobojętniałem na inne względy. Pamiętam tylko, żem od czasu do czasu przypuszczał możliwość nieotrzymania wcale dalszego wychowania, wyrośnięcia na człowieka lichego, ciemnego, trawiącego lata w próżniactwie i gdzieś w wiejskiej głuszy. Czasem znów marzyło mi się, że jak bohaterowie w bajkach pójdę w świat szukać szczęścia. Czcze to były marzenia snutne w samotnych, bezczynnych godzinach, a wyglądały tak, jak gdybym czytał je lub widział kreślone na ścianach mojego pokoju. Znikały też bez śladu ze ścian tych białych, nagich. Peggotty, zauważyłem raz wieczorem, grzejąc ręce przy kominku. Zdaje mi się, że mnie pan Marston coraz mniej lubi. Nie przepadał za mną wprawdzie nigdy, lecz teraz już znieść mnie nie może. To tak z żalu, rzekła Peggotty, głaszcząc mnie po czole. O nie, Peggotty, wiem przecież, co to cierpienie i gdyby to był tylko żal taki, nic bym nie mówił. Ale to co innego, co innego. A skądże możesz wiedzieć? Spytała po chwili namysłu. Bo widzisz, jego żal inaczej się wyraża. Teraz, kiedy siedzi tam z siostrą u kominka, jest smutny. Lecz niechbym się tylko pokazał, byłby... Byłby? Powtórzyła Peggotty. Wściekły, odrzekłem mimowoli, naśladując zmarszczenie jego brwi. Gdyby to był, jak mówisz, żal tylko, nie tak by patrzał na mnie. Przecież i ja jestem smutny, a czuję się lepszy niż przedtem byłem. Peggotty milczała i ja milcząc grzałem się przy ogniu. Davy, rzekła wreszcie. Słucham, Peggotty. Starałam się, o ile mogłam, znaleźć sobie miejsce tu, w tych stronach, w Blunderstone. Lecz nie znalazłam nic odpowiedniego, moje dziecko. A więc cóż zamierzasz począć? Spytałem ją żywo. Chcesz szukać szczęścia gdzieś po świecie? Sądzę, odrzekła, że będę zmuszona wrócić do Yarmouth i tam zamieszkać. O, to dobrze. Zawołałem uspokojony nieco. Jeśli byś odjechała daleko, to byłoby tak, jak gdybym ciebie stracił, moja ty Peggotty. Tak zaś będę cię czasem widywał. To nie koniec świata. I owszem, zawołała ożywiając się. Dopóki tu będziesz, kochanie, będę przyjeżdżała co tydzień. Regularnie, co tydzień do końca mego życia. Obietnica ta strąciła mi kamień z serca. A Peggotty mówiła dalej. Teraz pojadę do brata w gościny na parę tygodni. Chcę odpocząć i przyjść do siebie. Otóż myślę, że może, ponieważ właściwie nie bardzo tu im jesteś teraz potrzebny, puszczą cię ze mną. Jeśli cokolwiek mogłoby sprawić mi wówczas przyjemność, to na pewno ten projekt. Myśl znalezienia się znów wśród tych poczciwych, witających mnie z radością ludzi, odczucia na nowo błogiego spokoju tych niedzielnych poranków z rozśpiewanymi w powietrzu dzwonami, z pluskiem rzucanych w morze kamyków, z widokiem znikających we mgle żagli. Perspektywa błąkania się po wybrzeżu z małą Emilką, opowiadania jej mej boleści, zbierania muszelek i barwnych kamyków, wlewały mi już w serce pewne ukojenie. Po chwili jednak serce to znów ogarnęło zwątpienie. Co na to powie panna Marston? Szczęściem zwątpienie znikło niebawem, gdyż ta ostatnia weszła właśnie do kuchni, aby dokonać wieczornego przeglądu spiżarni. Peggotty prawie natychmiast, ze śmiałością, która mnie przeraziła, przeszła do sedna sprawy. Chłopiec będzie próżnował, powiedziała panna Marston, zaglądając do garnka z piklami. A próżniactwo jest źródłem wszelakiego zła. Zresztą i to prawda, czy tu, czy tam. Wszędzie się będzie oddawał próżniactwu. Takie już moje przekonanie. Peggotty miała gotową na ustach odpowiedź. Połknęła ją jednak przez wzgląd na mnie i zachowała milczenie. Ha! Ciągnęła panna Marston, nie odrywając oczu od dna garnka. Główna rzecz, najgłówniejsza, aby bratu memu zapewnić spokój. To też sądzę, że chyba mogę zezwolić na odjazd tego chłopca. Podziękowałem, nie okazując jednak zbytniej radości z obawy, aby nie cofnęła pozwolenia, co było zresztą możliwe, wnosząc ze spojrzenia, jakie rzuciła na mnie. Rzekłbyś, że je skąpała we wszystkich wyssanych z dna garnka kwasach. Bądź co bądź, otrzymałem upragnione pozwolenie. I jeszcze przed upływem miesiąca byliśmy oboje z Peggotty gotowi do odjazdu. Pan Berkis zjawił się po kuferek Peggotty. Pierwszy to raz, o ile mi było wiadomo, przekroczył próg naszego domu. Wynosząc kuferek, spojrzał na mnie, jak mi się wydawało, znacząco, jeśli w ogóle umiał spoglądać znacząco. Peggotty wyglądała na przybitą, opuszczając na zawsze dach, który od lat tylu był jej dachem, pod którym nawiązały się najsilniejsze w jej sercu przywiązania do mojej matki i do mnie. Wczesnym rankiem dnia tego poszła na cmentarz, a wsiadając do wózka, zakrywała oczy chustką do nosa. Dopóki pozostawała w tym stanie żalu, pan Berkis nie dawał znaku życia. Siedział na koźle milczący i nieruchomy. Lecz gdy, uspokoiwszy się nieco, zaczęła oglądać się za węzełkami i mówić do mnie, woźnica począł kiwać głową i wykrzywiać usta. Nie domyślałem się w najmniejszej mierze, co chciał przez to wyrazić. Piękną mamy pogodę, zagadnąłem z grzecznością. A niezłą, odrzekł. Peggotty już się uspokoiła nieco. Dorzuciłem, chcąc go upewnić. Doprawdy. Dopiero po chwili namysłu, oglądając się na nią, dodał. Więc się na dobre uspokoiła. Peggotty uśmiechnęła się potakując. Na dobre. Na dobre, mruczał, trącając ją ramieniem. Naprawdę? Na dobre? Co? Za każdym pytaniem pochylał się ku niej i trącał ją ramieniem tak, żeśmy się wkrótce wszyscy troje strasznie stłoczeni znaleźli po lewej stronie wózka. Dopiero wówczas Peggotty zwróciła uwagę woźnicy na to, co się ze mną dzieje i pan Berkis odsunął się nieco. Zdawało mi się, że był bardzo zadowolony, iż znalazł był sposób na wyrażenie swych uczuć bez pomocy słów. Chichotał bowiem czas jakiś, a potem znów przysuwając się do Peggotty tak, że aż mi w tym tłoku tchu brakowało, powtarzał – naprawdę? Na dobre? Wpadłem na pomysł usunięcia się na sam brzeg wózka, udając, że przyglądam się okolicy. Woźnica zatrzymał konia przy gospodzie, częstował nas baraniną i piwem, a gdy Peggotty piła piwo, począł znów przysuwać się do niej i trącać ją w ramię. Dopiero gdy zaczęło się zmierzchać, potrzeba zwracania baczności na drogę sprawiła, że nie miał czasu na zaloty. Wjeżdżając zaś na bruk w Yarmouth, byliśmy wszyscy i tak zbyt mocno szarpani i rzucani na wszystkie strony, aby móc o czym bądź myśleć. Pan Peggotty i Ham czekali nas w zwykłym miejscu. Przyjęli tak mnie jak Peggotty z oznakami niekłamanego zadowolenia. Ścisnęli też dłoń Berkisa, nieosobliwie wyglądającego w tej chwili z kapeluszem zsuniętym na tył głowy, z zafrasowanym wyrazem twarzy, prezentował się nie najlepiej. Pan Peggotty i Ham ujęli, każdy za jedno ucho, kufer Peggotty, gdy tymczasem woźnica odwołał mnie na stronę. Dobrze idzie, mruknął. Spojrzałem pytająco i z głęboką domyślnością odrzekłem. Aha, sprawa jeszcze nieskończona, ciągnął poufnie, ale na dobrej już drodze. Powtórzyłem. Aha, na dobrej drodze. Czy nie mówiłem, żem gotów? Że Barkis gotów? Potrząsnąłem głową. Bądźmy przyjaciółmi, ciągnął ściskając mi rękę. Dopomogłeś mi znakomicie. A? Pamiętasz, paniczu? Pomimo poufnej miny i tonu, pan Barkis był tak tajemniczy, że gdybym wpatrywał się weń godzinami całymi, nie odgadłbym zapewne, o co mu właściwie idzie. Wtem zawołała mnie Peggotty. Idąc, zapytała, co mi mówił. Że wszystko na dobrej drodze, odrzekłem. Patrzcie go, jaki bezczelny, zawołała. Mnie to ani w głowie. Po chwili znów spytała. Davy, kochanie, a co byś powiedział, gdybym wyszła za mąż? Co? Myślę, Peggotty, że nie przestałabyś mnie kochać, odrzekłem po chwili namysłu. Ku niemałemu zapewne zdziwieniu przechodniów, a także zdążających za nami z kuferkiem krewniaków Peggotty, poczciwa ta dusza porwała mnie w objęcia, zapewniając o niezmienności swego przywiązania. Powiedz, kochanie, co byś na to powiedział? Znów zapytała, wyściskawszy mnie, ile się dało. Jeśli byś chciała wyjść za pana Barkisa? Tak. Myślałbym, że to bardzo dobrze. Miałabyś konia, własny wózek. Droga by cię nie kosztowała i przyjeżdżałabyś częściej odwiedzać mnie. Jakie to dziecko dowcipne, zawołała Peggotty. Przez cały przeszły miesiąc o tym właśnie tylko myślałam, a i o tym, że będę mniej zależna. Bo widzisz, we własnym domu lżej jest pracować. Nie umiem sobie wyobrazić, jakbym się dziś zdała na służącą u obcych ludzi. Zresztą pozostałabym w pobliżu miejsca spoczynku mojej kochanej pani, ciągnęła ciszej. Mogłabym odwiedzać je, dopóki sama żyć będę. A potem pochowaliby mnie, gdzie blisko mojej najdroższej. Przez dość długą chwilę milczeliśmy oboje. Nie myślałabym jednak wcale o tym, ozwała się już wesoło Peggotty. I gdyby mój Davy miał coś przeciw temu, rozmyśliłabym się nawet u stopni ołtarza. Nawet gdybym miała obrączkę w kieszeni. Spójrz na mnie, Peggotty, rzekłem. Widzisz przecie, jak się cieszę, jak tego życzę sobie. Istotnie życzyłem z całego serca. Dobrze, moje życie, rzekła Peggotty, ścisnąwszy mi rękę. Myślałam o tym wszystkim tysiąc razy, we dnie i w nocy, i zdaje mi się, że mam słuszność. Lecz poradzę się jeszcze brata, a tymczasem, Davy, niech to pozostanie między nami. Tobie tylko i mnie wiadome. Barkis to poczciwe chłopisko i jeśli spełniając moje względem niego obowiązki, nie będę się czuć szczęśliwa. To będzie chyba moja własna wina. Naprawdę, na dobre, skończyła, śmiejąc się na głos. Przytoczenie własnych słów Barkisa i mnie rozbawiło. Szliśmy więc dalej, śmiejąc się i w wybornych humorach doszliśmy do mieszkania pana Peggotty. Wyglądało ono tak samo jak dawniej, tylko może nieco skurczyło się w mych oczach. Jak dawniej, tak i teraz, na progu powitała nas pani Gummidge. Wewnątrz nie zmieniło się nic. Ani nawet muszelki koło lusterka w moim sypialnym pokoiku. Zewnątrz te same, co dawniej, homary, kraby, raki, kłębiące się w tym samym, co i dawniej, zakątku dziedzińca. Zdawało się, że chcą zalać świat cały. Nie było tylko małej Emilki. Spytałem o nią pana Peggotty. W szkole. Odrzekł, ocierając z czoła pot wywołany dźwiganiem kufra Peggotty, a spojrzawszy na stary holenderski zegar dodał. Wróci za 20 minut lub najdalej za pół godziny. Wszystkim nam brakuje jej. Pani Gummidge zaczęła wzdychać. Odwagi, odwagi, niewiasto, pocieszał ją pan Peggotty. Bo ja więcej niż kto inny odczuwam, skarżyła się pani Gamicz. W moim opuszczeniu brak mi tej jedynej żywej duszy, która mi nie robi wszystkiego na przekór. Wzdychając i trzęsąc głową, wdowa rozpalała ogień na kominie, a pan Peggotty, spoglądając na nas, potrząsał ze współczuciem głową, mrucząc: biedna stara. Z czego wniosłem, że w usposobieniu pani Gamicz od ostatniej mojej bytności w Yarmouth nie zaszła żadna zmiana. Tak więc wszystko tu było jak dawniej, te same miłe mi miejsca. A jednak nie takie jak kiedyś wywierały na mnie teraz wrażenie. Czułem coś na kształt zawodu. Może dlatego, że mnie zastał Emilki w domu. Wiedząc, jaką będzie wracać drogą, wyszedłem jej na spotkanie. Wkrótce ujrzałem w dali idącą postać. Poznałem ją od razu. Chociaż urosła, szczupła była nadal. A gdy zbliżyła się i dostrzegłem błękitne jej oczy, błękitniejsze niż dawniej, jej wdzięczną twarzyczkę, wdzięczniejszą, jaśniejszą, weselszą, dziwne ogarnęło mnie uczucie. Udałem, że jej nie poznaję i minąłem, udając, że szukam czegoś. Postąpiłem tak samo raz jeszcze później w życiu, jeśli się nie mylę. Małą Emilkę wcale to nie obeszło. Poznała mnie, lecz zamiast zawrócić i zawołać, śmiejąc się, pobiegła naprzód. Musiałem ją doganiać, biegła tak szybko, że mnie dopiero przy samym domu dogonił. O, to ty! Zawołała. Niby nie widziałaś, odrzekłem. A tyś nie widział, kogo spotykasz? Odrzekła. Chciałem ją pocałować, lecz zakryła ręką śmiejące się usta, mówiąc, że przestała być małym dzieckiem. I śmiejąc się ciągle wbiegła do domu. Odtąd zdawało się, że znajduje największą przyjemność w dokuczaniu mi i nie mogłem się dość nadziwić zaszłej w niej zmianie. Herbata była już na stole. Nakrycia nasze na dawnym miejscu, lecz Emilka, zamiast usiąść przy mnie, ofiarowała swe usługi pani Gamicz. A na zdziwione pytania pana Peggotty odpowiedziała tylko śmiechem, kryjąc twarzyczkę we włosy, które na nią zgarnęła. Ach, ty mała kotko! Zawołał pan Peggotty, gładząc ją po głowie szeroką swą dłonią. Kotka! Istna kotka, prawda, panie Davy? Chichotał Ham, wpatrując się w nią z uwielbieniem, któremu rumieńcem zabarwiło policzki. Wszyscy ją pieścili, a już najwięcej pan Peggotty, którego okręcić by mogła wokół małego palca, byleby tylko jasną główkę skłoniła na jego ramię. Takiego przynajmniej nabrałem przekonania, widząc, z jakim pieszczotliwym czyniła to wdziękiem. Nie dziwiłem się panu Peggotty. Była tak miła, słodka, przyjacielska, a zarazem tak figlarna i nieśmiała, że podbiła mnie od razu zupełnie. Dobre też miała serce. Gdy po herbacie zasiedliśmy przy kominku i pan Peggotty spoza kłębów dymu z fajeczki potrącił o stratę, jaką poniosłem, łzy napłynęły jej do oczu i popatrzyła na mnie ze współczuciem, które mnie do głębi serca wzruszyło. Ha! Rzekł pan Peggotty, przeciągając dłoń po jej jedwabnych włosach. Drugą tu mamy jeszcze sierotę. Jest jeden jeszcze, dodał, uderzając bratanka po ramieniu, lecz ten wcale nie wygląda na opuszczonego. Nie czułbym się też opuszczonym, rzekłem, gdybym miał takiego jak pan opiekuna. Prawda, wybornie, zawołał Ham. Nie czułbyś, paniczu, sieroctwa. Hurra, hurra! Teraz on uderzył starego po ramieniu, a mała Emilka uściskała swego opiekuna. Co słychać z panicza przyjacielem? Spytał mnie pan Peggotty. Z de Steerforthem? Spytałem. A co, widzisz? Mówiłem, że się tak nazywa, rzekł, zwracając się do Hama. Utrzymywałeś, że Radford, odrzekł Ham. Tobie zawsze Rudel w głowie, zresztą Rudel czy Sterna jedno wyjdzie. Jak się miewa? Był zdrów, gdym odjeżdżał ze szkoły, odrzekłem. To mi, przyjaciel, co się zowie, twierdził rybak, strząsając popiół z fajeczki. Miło spojrzeć na niego. Prawda, piękny, zawołałem dumny z mego przyjaciela. Piękny, rzekł pan Peggotty. Wygląda jak, no sam nie wiem, tak pysznie. Jednym słowem, taki dzielny. O, tak, dzielny. Odważny jak lew i nie wyobrazisz pan sobie, jaki przy tym otwarty i szczery. Sądzę też, mówił otaczając się chmurą dymu rybak, że z nauką idzie mu jak po maśle. Nie ma rzeczy, której by nie umiał. Podchwyciłem ze wzrastającym zadowoleniem. Zadziwiająco zdolny i inteligentny. To mi przyjaciel. Mruczał, kiwając głową pan Peggotty. Nad niczym nie potrzebuje pracować, ciągnąłem. Dość mu raz spojrzeć w książkę, aby umieć lekcję. A w krykiecie pierwszy gracz może wygrać 10 partii z rzędu. Pan Peggotty kiwał potakująco głową. A jaki wymowny, każdego przekona. Żałuję, że pan nie słyszał jego śpiewu. Znów pan Peggotty kiwnął potakująco głową. Hojny, szlachetny, wytworny, ciągnąłem zapalając się do przedmiotu, że się go dość nachwalić nie można. Do końca życia zachowam wdzięczność za troskliwą opiekę, jaką mnie, młodszego i słabszego, otaczał, kiedym się znalazł w szkole. Z przyjemnością mówiłem o przyjacielu, nie spuszczając przy tym oka z małej Emilki. Słuchała z zajęciem, pochylona naprzód z lekko otwartymi ustami, z błyszczącymi oczyma, z zarumienioną twarzyczką. Taka była ładna w tej chwili, żem się nagle zatrzymał. Wszyscy spojrzeli na nią i roześmieli się. Ona, tak jak ja, zawołała moja Peggotty, też pewnie chciałaby go poznać. Emilka zawstydziła się. Spuściła zarumienioną twarzyczkę, a dostrzegłszy przez zasłonę swych włosów, że patrzymy jeszcze na nią, co do mnie patrzyłbym całymi godzinami, uciekła i nie ukazała się aż późno wieczorem. Leżałem jak dawniej w małym łóżeczku, a wiatr jak dawniej szalał po nadbrzeżnej płaszczyźnie. Lecz teraz zdawało mi się, że wyje tak i jęczy po tych, którzy odeszli na zawsze. I zamiast myśleć jak dawniej, że morze wystąpi z brzegów, zniesie z łodzi skleconą siedzibę rybaka, myślałem, że od czasu, kiedy po raz ostatni słyszałem szum jego fali, powstało i zalało własny mój rodzinny dom. W miarę jak jęki wiatru i szum morza zaczynały przycichać, dodałem, pamiętam, do ostatniej przedsennej modlitwy gorącą do niebios prośbę, abym wyruszył co prędzej i ożenił się z małą Emilką. Sen skleił mi powieki. Dni mijały tak, jak mijały niegdyś. Z tą jednak różnicą, że teraz rzadko kiedy błąkaliśmy się z Emilką po wybrzeżu. Teraz ona musiała się uczyć. Robiła ręczne robótki. Była zresztą przez znaczną część dnia nieobecna. Czułem też, że gdyby i pozwalały na to okoliczności, nie byłyby już to te same co dawniej przechadzki. W małej, dziecinnej, figlarnej Emilce budziła się kobiecość i jeden rok czasu oddalił ją ode mnie. Wyprzedziła mnie. Czułem to niejasno, chociaż tego nie rozumiałem. Lubiła mnie z pewnością, lecz żartowała ze mnie, dręczyła po trosze i gdym na przykład wychodził na jej spotkanie, wracała do domu inną ścieżką, a potem witała mnie z drwiącym śmiechem. Najlepszymi były chwile, gdyśmy spokojnie siadywali na progu domu. Ona z robótką, ja u nóg jej z książką, którą głośno jej czytywałem. Dziś jeszcze zdaje mi się, żem nie zaznał jaśniejszych i pogodniejszych od owych kwietniowych popołudni. Żem odtąd nie spotkał tak słonecznej istoty jak ta, która siadywała na progu rybackiej chaty. I nigdy nie widział podobnego nieba, morza, okrętów i żagli jak te, które niknęły w słonecznej gdzieś dali. Zaraz nazajutrz po naszym przybyciu pan Berkis zjawił się w niezwykle marzycielskim usposobieniu z chustką pełną pomarańcz, że zaś nic nie wspomniał o ich pochodzeniu lub przeznaczeniu, sądzono, że je zostawił przez zapomnienie. I dopiero Ham, wysłany na zwiady, przyniósł wiadomość, że były one przeznaczone dla Peggotty. Odtąd pan Berkis przychodził regularnie co wieczór, o tej samej godzinie, zawsze z paczką, o której nie wspominał nigdy, zostawiając ją przy drzwiach. Dary bywały przeróżnego rodzaju. Prosięta z cukru, olbrzymia poduszka do szpilek, ćwierć korca jabłek, para kolczyków, kilka hiszpańskich cebulek, pudełko z dominem, kanarek w klatce, wędzona szynka i tym podobne. Zaloty, jak i dary pana Berkisa były niezwykłe. Rzadko kiedy odzywał się, siadywał przy kominku nieruchomy, zupełnie tak jak na koźle swego wózka, wpatrując się w siedzącą naprzeciw siebie Peggotty. Pewnego wieczoru pod natchnieniem, jak sądzę, miłości, podjął upuszczony przez nią kawałek wosku, którego używała zwykle przy robocie, i schował do kieszonki swej kamizelki. Odtąd wyjmował go z widoczną przyjemnością na każde jej zapotrzebowanie, za każdym jednak razem odkładając w przeznaczone mu na swym sercu schronienie. Zresztą zdawał się być zawsze rozbawiony, choć wcale nie powołany do brania udziału w toczącej się rozmowie. Nawet gdy towarzyszył Peggotty na przechadzce, nie zadawał sobie w tym kierunku żadnego przymusu, poprzestając na pytaniu jej kilkakrotnym, czy się czuje zadowolona. To też po powrocie nieraz Peggotty kryła twarz w fartuch, śmiejąc się do rozpuku. Wszystkich nas to niezmiernie bawiło, oprócz pani Gummidge, w której zaloty Berkisa budziły zapewne dawne jakieś wspomnienia i nieukojone żale. Wreszcie i kiedy pobyt mój w Yarmouth miał się ku końcowi, postanowiono, że pan Berkis i Peggotty wybiorą się razem na majówkę, w której mieliśmy z Emilką też uczestniczyć. W przeddzień ciągleśmy o tym mówili, a noc poprzedzającą ten dzień uroczysty miałem niespokojną. Wszyscyśmy wstali wcześniej niż zwykle, a zanim skończyliśmy śniadanie, już pan Berkis z wózkiem zjawił się po przedmiot swych uczuć. Peggotty ubrana była w codzienną swą skromną i czystą suknię żałobną. Za to pan Berkis jaśniał w nowym granatowym surducie, szytym chyba przez krawca na wyrost, a czyniącym zbytecznymi, przy najchłodniejszym bodaj powietrzu, rękawiczki. Rękawy były długie. Kołnierz właził na same uszy. Stroju dopełniały piaskowe pantalony i takaż kamizelka. Pan Berkis wyglądał uroczyście. Gdyśmy wsiedli do wózka, pan Peggotty wyniósł stary trzewik, prosząc panią Gummidge, aby go za nami wyrzuciła. Na szczęście. Nie, Danielu, niech to lepiej uczynią inne niż moje dłonie, broniła się wdowa. Opuszczona jestem, nieszczęsna i wszystko, co przypomina mi istoty szczęśliwsze ode mnie, drażni mnie i boli. Spróbuj, spróbuj, niewiasto, zachęcał pan Peggotty. Nie, nie, Danielu, opierała się wdowa. Gdybym czuła to mniej boleśnie, mogłabym to zrobić. Ty, Danielu, nie możesz tak jak ja czuć. Los nie był wobec ciebie tak przekorny, jak wobec mnie nieszczęsnej. Rzuć sam. Tu Peggotty, która z pośpiechem całowała wszystkich na pożegnanie, zawołała z wózka, że trzeba koniecznie, aby pani Gummidge, a nie kto inny, rzuciła trzewik. Co też ta ostatnia wreszcie uczyniła, psując ogólną radość płaczem, którym nagle wybuchnęła. Opadła na ramię Hama, wołając, że wie dobrze o tym, że jest ciężarem tylko i że będzie lepiej, jeżeli wróci do domu. Na co Ham zgodził się w zupełności. Wyjechaliśmy na majówkę. Przede wszystkim zatrzymaliśmy się u wrót kościelnych, a pan Berkis, uwiązawszy konia do płota i zostawiwszy mnie z Emilką na wózku, udał się z Peggotty do świątyni. Skorzystałem z tej sposobności i obejmując Emilkę, prosiłem ją, aby przez wzgląd, że już tak niedługo pozostać mam w ich domu, była dla mnie dobra i uprzejma przez cały ten dzień. Emilka zgodziła się i pozwoliła ucałować siebie, co mnie tak rozentuzjazmowało, że oświadczył, iż nikogo więcej nigdy kochać nie będę i gotów jestem przelać krew każdego, kto stanie między mną a nią. Jakże to ją nieskończenie ubawiło. Z jakim poczuciem nieskończonej wyższości mała kobietka oznajmiła mi, że jestem niedorzecznym dzieckiem. Mówiąc to, uśmiechała się jednak tak wdzięcznie, że patrząc na nią zapomniałem o mym upokorzeniu. Pan Berkis i Peggotty długo bawili w kościele, a gdy wyszli, pojechaliśmy dalej. Po drodze pan Berkis odwrócił się do mnie i mrugając, kto by przypuścił, że mrugać potrafi, spytał: a czyje to imię napisałem wtedy na wózku? Klary Peggotty, odrzekłem. A teraz jakie trzeba napisać? Klary Peggotty, powtórzyłem. Klary Peggotty, Berkis, odrzekł, wybuchając śmiechem, który wstrząsnął całym wózkiem. Jednym słowem, pobrali się i po to wstąpili do kościoła. Peggotty życzyła sobie, aby się to odbyło jak najciszej, bez świadków. Nagłe to oświadczenie pana Berkisza zmieszało ją nieco. Zaczęła upewniać mnie o swym niezmiennym do mnie przywiązaniu. Wkrótce jednak uspokoiła się, oświadczając z zadowoleniem, że się to raz wreszcie skończyło. Zajechaliśmy do gospody przy drodze, gdzie czekano nas ze smacznym obiadem. I tak zeszedł nam dzień cały, spokojnie i wesoło. Gdyby Peggotty była zamężna od lat 10, nie mogłaby zachowywać się spokojniej i swobodniej. Była dnia tego najzupełniej taka, jaką bywała zwykle. Przed herbatą wyszła z Emilką i ze mną na przechadzkę, a pan Berkis zapalił tymczasem fajeczkę, oddając się zapewne rozmyślaniu o swym szczęściu, co tak zresztą podnieciło jego apetyt, że chociaż przy obiedzie zjadł był zadziwiająco wiele wieprzowiny i sałaty, urozmaicając to paru dzikimi kaczkami, poprosił jeszcze o podanie do herbaty szynki na zimno i spożył sporą jej ilość. Nieraz myślałem później o tym dziwnym, spokojnym, niezwykłym dniu weselnym. Gdy zapadł wieczór, wsiedliśmy na wózek i wracając do domu w noc gwiaździstą, rozmawialiśmy o ciałach niebieskich. Byłem najwymowniejszy w tej dziedzinie, co wzbudziło podziw Berkisa. Opowiedziałem wszystko, com sam wiedział na ten temat, lecz mógłbym śmiało improwizować, tak bardzo i na ślepo ufał on moim wiadomościom i uzdolnieniu. Zapewniał nawet żonę przy tej sposobności, że jestem niezwykłym zjawiskiem. Gdyśmy wyczerpali przedmiot astronomii, Emilka zrobiła ze starej okrywki płaszcz i otuliliśmy się nim oboje. Jakże mnie ukochał! Co to byłoby za szczęście, myślałem sobie, gdybyśmy się pobrali i jechali tak w pole, w las, na koniec świata, nie starzejąc się nigdy i nie zmieniając ani trochę, będąc zawsze dziećmi, błądząc dłoń w dłoni wśród słonecznej pogody po rozkwieconych łąkach, wieczorem skłaniając znużone głowy na mchy wilgotne, usypiając w czystości i spokoju serca, po śmierci pogrzebani przez bujające w powietrzu ptaki. Marzenia podobne, nieziemskie, jasne i nieuchwytne, jak te tam wysoko gwiazdy, roiły mi się przez całą drogę. Teraz miło mi myśleć, że w dniu swego ślubu Peggotty miała przy sobie takie dwa dziecięce, niewinne serca, jak Emilki i moje. Miło mi myśleć o tych dwóch drobnych istotach, co w nielicznym jej weselnym orszaku były uosobieniem wdzięku i miłości. Wróciliśmy do siedziby rybaka wcześnie przed nocą. Tam nas pożegnali pan i pani Berkis, udając się do swego domu. Wtedy uczułem dopiero, żem utracił moją Peggotty. Zasnąłbym dnia tego ze ściśnionym sercem, gdyby nie to, żem się znajdował pod dachem osłaniającym i Emilki głowę. Pan Peggotty i Ham rozumieli doskonale, co się dziać musiało w mym sercu i czekając nas z wieczerzą, próbowali mnie pocieszyć. Emilka usiadła blisko po raz pierwszy w czasie mej bytności w Yarmouth i tak się zakończył ów pamiętny dzień. Gdyśmy się mieli ku spoczynkowi, pan Peggotty z bratankiem, korzystając z przypływu morza, udali się na połów. Czułem się dumnym, gdyż spadał na mnie obowiązek czuwania nad Emilką i panią Gamicz w opustoszałym domu. Pragnąłem, aby lew, wąż lub inny potwór napadł nas, abym go mógł zabić i okryć się chwałą. W braku rzeczywistego niebezpieczeństwa śniły mi się tylko nocą smoki, lwy i potwory morskie. Rankiem zjawiła się Peggotty. Zastukała do mego okienka, jak to zwykła była czynić, i zdawać by się mogło, że pan Berkis jest też snem tylko. Po śniadaniu wzięła mnie z sobą do własnego domu. Śliczny to był domek. Zachwyciło mnie szczególnie stare biurko z ciemnego drzewa stojące w bawialnym pokoiku, a którego górna część podnosiła się i chroniła wielką księgę męczenników Foxa. Książkę tę, treści jej nie pamiętam ani słowa, odkryłem od razu i odtąd, ilekroć odwiedzałem Peggotty, przy przysuwałem do biurka krzesło, otwierałem skrytkę z drogocennym przedmiotem i tonąłem w przeglądaniu księgi. To jest mnogich obrazków, przedstawiających najrozmaitsze męczeństwa. Dotąd w myśli mej dom Peggotty i księga męczenników pozostały nierozdzielne. Rozstałem się dnia tego z panem Peggotty, Hamem, panią Gamicz i Emilką. Noc spędziłem u Peggotty w małym pokoiczku na poddaszu, gdzie zastałem na półeczce książkę o krokodylach, a o którym to pokoiczku Peggotty powiedziała, że pozostanie moim na zawsze. Teraz i zawsze. Za młodu i w starości, Davy, dziecko moje, mówiła, dopóki dach ten będzie moim, możesz tu przyjeżdżać, jak do własnego domu. Pokoik ten zawsze gotów będzie na twoje przyjęcie. Utrzymywać go będę tak, jak utrzymywałam twój pokoik tam w Blunderstone. Choćbyś nawet kiedy do samych Chin wyjechał, to po powrocie żadnej tu nie zauważysz zmiany. Czułem całą szczerość i serdeczność słów mej starej piastunki. Dziękowałem jej z serca, ale niezbyt wymownie, gdyż mówiąc, tuliła mnie mocno do piersi. A ranka tego wracać miałem do Marstonów, gdzie mnie pan Berkis z żoną odwieźli sami. Nie bez żalu pożegnali mnie przy bramie. Z dziwnie też ściśniętym sercem stanąłem pod drzewami. Przed tym domem, w którym nie było już nikogo, kto by mnie przyjaźnie powitał. I oczyma pełnymi łez spoglądałem za odjeżdżającą Peggotty. Teraz popadłem w stan zaniedbania i litość nad samym sobą mnie ogarnia, ilekroć o tym wspominam. Strącono mnie w samotność, bez dobrego słowa, bez towarzystwa, bez rówieśników. Pozostawiono własnym myślom, których cień rozciąga się i dosięga aż stronic obecnie pisanych. Cóż bym dał za to, aby być wysłanym do najsroższej ze szkół? Cóż bym dał, aby się uczyć? Czego bądź? Jak bądź? Gdzie bądź? Nie zostawiono mi nawet tej nadziei. Nie lubili mnie. Zaniedbywali uparcie, srogo i stale. Sądzę, że w tym czasie pan Marston sam był widocznie przybity, ale niewielki to miało wpływ na mój los. Nie znosił mnie po prostu. I odpychając mnie od siebie, chciał, jak sądzę, utrwalić się w przekonaniu, że nic mi nie jest winien, co mu się zresztą udało. W istocie nie obchodzono się ze mną źle w pospolitym tego słowa znaczeniu. Nie bito, nie głodzono. Lecz wyrządzano mi krzywdę nieustannie, systematycznie i z rozmysłem. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu zaniedbywano mnie najzupełniej. Myślałem czasem, co by poczęli, gdybym zachorował. Czy leżałbym opuszczony w samotnym mym pokoiku, trawiony chorobą, czy też przyszliby mi wówczas z pomocą? Gdy pan i panna Marston byli w domu, jadałem z nimi. Gdy ich nie było w domu, jadałem sam. Zresztą przez cały dzień błąkałem się po domu i okolicy bez opieki, chyba że opieką nazwę zakaz przyjaźnienia się z kimkolwiek. Bali się może, abym się przed ludźmi nie skarżył. Dlatego to zapewne, chociaż pan Chillip był wdowcem od lat kilku, utraciwszy drobną swą jasnobłosą żonę, której obraz w mych wspomnieniach łączył się z obrazem jasnej, opręgowatej sierści kotki, zapraszał mnie często do siebie. Ale rzadko kiedy miałem przyjemność spędzić popołudnie w jego gabinecie, na oglądaniu książek, z których wydzielał się silny, apteczny zapach, lub na rozcieraniu w moździerzu i pod jego kierunkiem jakichś niewinnych proszków. Dla tychże samych, zapewne powodów popartych niechęcią do niej, rzadko pozwalano mi odwiedzać Peggotty. Wierna swej obietnicy, regularnie, co tydzień odwiedzała mnie lub spotykała się gdzie bądź ze mną i nigdy nie przybywała z pustymi rękoma. Lecz ileż gorzkich odmów słyszałem, gdym prosił, by mi pozwolono pójść do Berkisów. Rzadko kiedy udawało mi się uzyskać ich zgodę. Z czasem dowiedziałem się, że pan Berkis jest niby, jak Peggotty mówiła, skąpcem. Że chowa pieniądze w stojącym pod łóżkiem kuferku, zapewniając, że napełniony jest samą starą odzieżą. W kuferku tym zamykał swe skarby tak szczelnie, że dla wydobycia najmniejszej ich cząstki wypadało rozwijać prawdziwą dyplomatyczną akcję. Aby dostać to, co było niezbędnym na pokrycie tygodniowych wydatków, Peggotty musiała dosłownie spiskować. Ciągle też odnosiłem wrażenie, że w zaniedbaniu, w jakie popadłem, marnieją moje zdolności. I byłbym bardzo nieszczęśliwy, gdyby nie moje stare książki. Stanowiły one jedyną mą pociechę. I okazały się wiernymi przyjaciółmi, do których też ustawicznie wracałem, odczytując je kilkakrotnie. Zbliżam się do epoki mego życia, której nie zapomnę nigdy, którą pamiętam w najdrobniejszych szczegółach i której wspomnienie niewywoływane przeze mnie nieraz, i to w najszczęśliwszych dniach mego życia, wznosiło się na mojej drodze na kształt zagrobowej mary. Pewnego dnia, gdym włóczył się bez celu, rozmarzony i bezczynny, jak zwykle, na skręcie drogi przy naszym domu spotkałem pana Murdstone, przechadzającego się z jakimś nieznajomym. Zmieszany chciałem się cofnąć. Gdy nieznajomy, spostrzegłszy mnie, zawołał: "Aha, Brooks!" "Nie, panie, David Copperfield," odrzekłem. "Co mi tam bzdurzysz, mały? Brooks jesteś. Brooks z Sheffield. Znam cię przecie." Patrzyłem się uważnie w nieznajomego. Uderzył mnie jego śmiech. Przypomniałem sobie pana Quinion, poznanego w czasie mej wycieczki z panem Murdstone do Lowestoft przed... mniejsza z tym, kiedy. "Jakże ci się powodzi, Brooks? Gdzie się uczysz?" pytał mnie pan Quinion, biorąc za ramiona i zawracając, abym szedł z nimi. Nie wiedząc, co odpowiedzieć na to pytanie, spoglądałem nieśmiało na pana Murdstone. "Obecnie jest w domu," rzekł ten ostatni. "I nie wiem doprawdy, co z nim począć. Niełatwy to charakter." Przy tych słowach znane mi skośne spojrzenie spoczęło na mnie, by po chwili odwrócić się ze ściągnięciem brwi i widocznym wstrętem.
"Aha!"
odchrząknął pan Quinion, wodząc okiem po nas. Po chwili dodał: "Śliczna pogoda." Zapanowało milczenie. Rozmyślałem, jak oswobodzić moje ramię od ciążącej na nim ręki nieznajomego i wymknąć się czym prędzej, gdy ten ostatni znów mnie spytał: "A czy nadal jesteś taki bystry, jak dawniej bywałeś? Co, Brooks?" "O, dość bystry," zauważył z niecierpliwością pan Murdstone. "Puść go lepiej, nie będzie ci wdzięczny, że się nim interesujesz." Pan Quinion puścił mnie. Wbiegłem do domu. Na skręcie drogi obejrzałem się. Pan Murdstone stał oparty o furtkę cmentarną i rozmawiał z panem Quinion, a że obydwaj patrzyli za mną. Pewien byłem, że o mnie mówią. Pan Quinion nocował u nas. Nazajutrz po śniadaniu odstawiłem swe krzesło i zabierałem się właśnie do wyjścia, gdy mnie pan Murdstone zatrzymał. Zwrócił się z powagą do stołu, przy którym panna Murdstone przeglądała rachunki. Pan Quinion tymczasem z rękami w kieszeniach wyglądał obojętnie przez okno. Ja zaś przyglądałem się im.
"Davidzie," zaczął pan Murdstone, "młodość wymaga czynu. Na nic się nie zda zbijanie bąków, mazgajstwo, lenistwo."
"W czym właśnie celujesz?" zauważyła panna Murdstone. "Pozostaw mi to, Jane."
"Otóż mówiłem ci, Davidzie, że młodość wymaga życia czynnego, nie zaś mazgajstwa i próżniactwa. Zwłaszcza dla chłopca o takim jak ty usposobieniu, największym dobrodziejstwem jest skierowanie go na drogę pracy. Wykorzenienie w nim zgubnych skłonności."
"Tu krnąbrność nie pomoże," wtrąciła siostra. "Trzeba ją przełamać i przełamaną zostanie." Spojrzał na nią z wymówką, ale i z aprobatą zarazem, po czym mówił dalej, zwracając się do mnie:
"Wiadomo ci zapewne, Davy, że nie jestem bogaty. W każdym razie przyjm to od tej chwili do swej wiadomości. Wychowanie, jakie dotąd otrzymałeś, było staranne i pociągało znaczne koszta. Gdyby jednak wcale nie pociągało kosztów lub gdybym był w możności podołania takowym, to jednak zdaniem moim szkoły nie przyniosą ci żadnej korzyści. Czeka cię ciężkie życie i im wcześniej się w nie wdrożysz, tym lepiej."
Zdawało mi się wtedy, żem już kosztował goryczy ciężkiego życia, ale myliłem się jednak.
"Czy słyszałeś co kiedy o kantorze?" spytał pan Murdstone.
"O kantorze, panie?"
"Tak. Murdstone i Greenby. Handel winami."
Musiałem wyglądać na zdziwionego, bo dodał szybko: "Aleś musiał słyszeć o kantorach, handlu, piwnicach, przystaniach.
istotnie słyszałem. Rzekłem, przypominając sobie jego rozmowy z siostrą, na które nie zwracałem dotąd szczególnej uwagi. Nie wiem tylko, co słyszałem. Mniejsza z tym, rzekł. Oto pan Quinion zarządza tym interesem. Spojrzałem z uszanowaniem na pana Quinion, wyglądającego ciągle oknem. Pan Quinion mówił mi właśnie, że potrzebuje kilku chłopaków i mógłby wziąć cię na tych samych, co inni warunkach. Skoro, zauważył półgłosem i na wpół, odwracając się od okna pan Quinion, nie ma dlań innych widoków. Pan Marston z niecierpliwym i rozgniewanym gestem mówił dalej, nie zważając na tę przerwę. Warunki są następujące. Powinieneś sam zarobić na jedzenie, buty i drobne potrzeby. Ja zaś opłacę twoje pomieszczenie. A co do oprania, można tu odsyłać, zauważyła panna Marston. O ubraniu twym też pomyślimy, dodał pan Marston. Tymczasem nie podołałbyś temu. Jedziesz więc, Davidzie, z panem Quinion do Londynu, aby rozpocząć życie na własną rękę. Krótko mówiąc, wystaraliśmy się o to dla ciebie. Staraj się i ty więc godnie spełniać swe obowiązki, dokończyła panna Marston. Chociaż wiedziałem dobrze, że na dnie tych projektów leży jedynie chęć pozbycia się mnie. Nie pamiętam już, jakie na mnie wiadomość ta wywarła wrażenie. Zdaje mi się, że byłem wszystkim oszołomiony. Nie pozostawiono mi zresztą czasu dla ochłonięcia z pierwszego wrażenia. Zaraz następnego dnia mieliśmy wyjechać z panem Quinion. I oto nazajutrz, w starym białym kapelusiku opasanym krepą żałobną, w czarnym spencerku i takichże sztywnych welwetowych spodenkach, panna Marston uznała wszystko to za dostateczną zbroję w walce z życiem, na którą mnie wyprawiano, z całym mym szczupłym mieniem, zamkniętym w stojącej przed mną walizce, opuszczony, że użyję wyrażenia pani Gummidge, znalazłem się wraz z panem Quinion w dyliżansie, mającym zawieźć nas do Londynu. Oto niknął już w oddali wieże naszego kościółka i cmentarne krzyże. I coś mi już zakryło, znane mi, moje dwie mogiły. Przede mną pusta droga. Nade mną puste, głębokie niebiosa.